Tajemnice Pomorza.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. Produkty eksportowe międzywojennego Pomorza to bekon i gęsina. O nich opowie Rafał Nowakowski, badacz historii kulinarnej regionu, autor książek kulinarnych oraz dziennikarz kulinarny. Nie zabraknie też historycznych afer, ale naszą opowieść rozpoczynamy od bekonu. Przenosimy się w okres międzywojenny.
Na terenie Pomorza międzywojennego funkcjonowały liczne bekoniarnie. Były to pierwotnie rzeźnie, a następnie przekształcono to w wyspecjalizowane fabryki, które zajmowały się głównie pozyskiwaniem bekonu z racji tego, że on był towarem pilnie poszukiwanym przez rynki zagraniczne, rynki, które cierpiały na braki zaopatrzeniowe. Nam się cały czas wydaje, że te Kaszuby, Pomorze żyło w takim cyklu: zabiłem świnię na Wielkanoc, zabiłem świnię na Świętego Jana, jeżeli mnie było stać, a ewentualnie jeszcze jedną gdzieś koło listopada, tak żeby była po zapeklowaniu na święta. Ale pytaniem jest to, skąd pojawiały się świnie, które były właśnie przerabiane na bekony i następnie eksportowane całymi statkami, praktycznie rzecz biorąc, po większości kuli ziemskiej, bo oczywiście najbliżej to była i Skandynawia, i Wielka Brytania, i Półwysep Iberyjski, i z drugiej strony obydwie Ameryki, Stany Zjednoczone, i były świnie dostarczane, czyli te produkty świńskie dostarczane do Kanady, a także Argentyny. Koniarnie były w początkowym okresie w zasadzie tylko w dużych miastach, czyli Gdynia jako miejsce, w którym powstała potężna rzeźnia eksportowa, dołączyła później. Natomiast zaczęło się od Kościerzyny, w której kapitał szwedzki rozpoczął tą działalność. Były Chojnice, był Tczew. Tak jak powiedziałem, następnie weszła Gdynia i praktycznie przed samym okresem II wojny światowej Puck. Oczywiście nie powinniśmy zapominać o tym, że Gdańsk dysponował swoją potężną rzeźnią. Jeżeli każdy, kto się zastanowi nad tym, jaka skala tej rzeźni była, chociaż niewiele pozostało po tych zabudowaniach, to może się zorientować, że to nie był naprawdę przemysł polegający na tym, że przyszedł rzeźnik i zrobiono to w gospodarstwie za stodołą. Produkowaliśmy na eksport, ale taka ciekawostka, mieliśmy wiele gazet, które były wydawane w okresie międzywojennym i ja bym przytoczył takie dwa ogłoszenia, które pojawiły się i w Gazecie Kartuskiej wydawanej w Kartuzach, i w Gazecie Kaszubskiej wydawanej w Wejherowie, gdzie wprawdzie w różnych sklepach u różnych kupców, ale oferowano do sprzedaży odpady z produkcji bekonowej, czyli były to całe pozostałości tego, co wyjęto z grzbietu tego wieprza, ponieważ szynki czy dajmy na to nogi nie były tak bardzo istotne dla tego odbiorcy zagranicznego, który tego bekonu potrzebował do zupełnie innego celu. Trzeba powiedzieć, że jeżeli byśmy prześledzili w tych gazetach lokalnych ogłoszenia o zabawach, o wieczorkach tanecznych, no to na każdym z tych wieczorków podawano przede wszystkim nogi w kapuście i podawano przeróżnej konsystencji, czy to twarde, czy to miękkie kiszki wykonywane z podrobów. Czyli ta piąta ćwiartka, która powstawała z tego wieprza, nie marnowała się. Twarda to by była na przykład z kaszą, i ta kiszka z kaszą mogła być podsmażona, natomiast kiszki miękkie, no to jest takie dość umowne sformułowanie, gdzie bym przy tej grupie powiedział o tym, że były podroby wykorzystywane do robienia wędlin po prostu. No, kiełbas takich podrobowych.
Taka wielka skala produkcji brzmi, jakby to mięso było przed wojną tanie.
Nie było aż tak tanie i oczywiście zapewne większość z mieszkańców Pomorza musiała dość poważnie traktować swój budżet przeznaczony na to wyżywienie, ale z drugiej strony cechą pomorskich gospodyń było to, że starały się być samowystarczalne i bardzo zaradne, więc w związku z tym to, co było w mniejszej miejscowości, gdzie był ogród, było wykorzystywane do ostatniego możliwego elementu. No, proszę jeszcze pamiętać o tym, że poza tymi zabudowaniami gospodarskimi, takimi indywidualnymi, były tak zwane domeny, czyli majątki, gdzie jeżeli byśmy znaleźli jeszcze ślady po takiej domenie, widzimy potężne chlewnie, potężne spichrze, które były w stanie zmieścić bardzo wiele zwierząt czy zapasów przeznaczonych na ich żywienie w okresie całorocznym. Wspominałem o tym, że jeden ze statków pływał na trasie Gdynia Półwysep Iberyjski i z jedną z lokalnych spółdzielni rolniczych, która była odbiorcą tych bekonów, zawarto umowę barterową, która polegała na tym, że w powrotnej drodze statek przywoził na teren Pomorza cytrusy, które były do dostania w sklepach kolonialnych. I też tutaj nie jest to coś, co jest jakimś takim wymysłem mającym na celu poprawę jakby atrakcyjności tej wypowiedzi, tylko normalnie są w tych gazetach, o których wspominałem, ogłoszenia mówiące o sprzedaży cytrusów. Najdalsze cytrusy i owoce południowe pochodziły z Sumatry.
Wokół tych świń pojawiają się nie tylko cytrusy, ale także gęsi. To też ważny element kultury kulinarnej lokalnej.
Tak, gęś jest bardzo, bardzo pomorska, chociaż no, są tutaj pewne tajemnice, jeżeli chodzi o tą gęś, o których niewiele osób wie. Przy większości tych bekoniarni organizowano punkty skupu gęsi, a pomorscy rzemieślnicy jeszcze w XIX wieku słynęli z tego, że najlepiej oprawiali te gęsi, przygotowywali z nich najlepsze półgęski, tudzież wytapiali najlepszy, najsmaczniejszy smalec. No, z tą gęsią pomorską to jest taka dość zawiła historia w sensie historycznym, ponieważ obecnie jedna i druga część geograficzna Europy leży u nas w kraju. Natomiast kiedyś to było, no może to kiedyś było też jeden kraj, ponieważ to były Prusy. Taki młody wychów gęsi, te najmłodsze, pochodziły z Dolnego Śląska. Po podrośnięciu do kilka tygodni były pakowane w transporty, duże transporty kolejowe, gdzie czasami organizowano całe pociągi i przewożone na Pomorze. Tutaj były w ramach kooperacji, między innymi później już w okresie międzywojennym z taką spółdzielnią Gęś Kaszubska, dystrybuowane między rolników, odhodowywane i następnie pędzone na spędy takie duże, które potrafiły gromadzić kilkanaście tysięcy nawet ptaków na jednym spędzie, bądź też były pędzone do bekoniarni, przy których istniały punkty skupu i przerobu gęsi. Produkty z tych gęsi jeszcze w tym okresie XIX wieku lądowały na stole cesarza w Berlinie, czy też na tym Dolnym Śląsku, bo tam gęś pomorska wedle gazet z Wrocławia była bardzo popularna. Zresztą to była jedna z lepiej wypracowanych marek handlowych żywności z tego okresu.
Jednym słowem, prestiżowo było mieć na stole gęś pomorską.
W okresie świątecznym zdecydowanie. Była taka afera w trakcie pędu gęsi w Siakowicach w latach 30., kiedy kontrahent z Warszawy, który był umówiony, nie pojawił się na spędzie, nomen omen 13 listopada, ale zapobiegliwość gospodarzy była tak duża, że doprowadzono do interwencji rządowej i następnego dnia za frak przywleczono przedstawiciela kupującego i doszło wprawdzie w obniżonych cenach wymuszonych przez sytuację, ale mimo wszystko doszło do transakcji. No, może tu nie będzie związku ze zwierzętami, natomiast była w końcu okresu międzywojennego afera szpragowa, kiedy władający kartuzami burmistrz zlecił swoim podwładnym zorganizowanie szparagarni za publiczne pieniądze i na terenach publicznego parku, wykorzystując fundusze na budowę dróg i na wsparcie bezrobotnych, hodował szparagi, które sprzedawał i pieniądze zdobyte w ten sposób przeznaczał na wsparcie bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. Skończyło się to wielkim procesem przed sądem okręgowym w Gdyni, wtedy jeszcze był właśnie sąd okręgowy w Gdyni, i ukaraniem starosty. Jeżeli mówimy o tych szparagach, to nie powinniśmy ich do końca lekceważyć, ponieważ obszar tego naszego Pomorza, Kaszub, był obszarem, który zaopatrywał w szparagi całe wolne miasto Gdańsk. Dostawy z powiatu kartuskiego były dostawami całowagonowymi. Czyli to nie było po prostu tak, że jeden sklepikarz czy sprzedawca tak zabrał ze sobą 10 pęczków, tylko te, które były dziesiątki czy setki pęczków.
I to wszystko zmieniło się wraz z końcem II wojny światowej. Ta mapa kulinarna się zmieniła, prawda?
No wiadomo, przede wszystkim wpływ na to miały takie rzeczy jak migracje ludności i wymiana tej ludności. Tak jak na przykład byśmy wzięli Bytów, to w okresie międzywojennym była to przede wszystkim kuchnia niemiecka, trochę kaszubskiej. Natomiast w tej chwili, jeżeli powiemy, że kuchnia ukraińska jest kuchnią bytowską, no to nie popełnimy żadnego błędu tak naprawdę.
Co nam zostało z tej dawnej kuchni kaszubskiej, dawnej kuchni pomorskiej dzisiaj?
Wspomnienie. Dlaczego tak pesymistycznie się wyraziłem? Ja dostrzegam zbyt wielką pokusę wśród kucharzy, wśród przedsiębiorców gastronomicznych do nazywania kaszubskim wszystkiego, ponieważ jest popularnym to, by ten trend ludowości wprowadzać do jedzenia. Natomiast takim sztandarowym przykładem jest podawanie śledzia w takiej oleistej cieczy w kolorze pomarańczowo-czerwonym pod nazwą śledź po kaszubsku. Pomimo tego, że nawet normy, które obowiązywały w okresie powojennym do lat 90. nie przewidywały w ogóle śledzia po kaszubsku. A ten, o którym powinniśmy mówić jako śledziu po kaszubsku, to jest śledź bądź to podawany z kartoflami w mundurach i białym sosem, bądź to śledź opiekany, podawany z zalewy octowej, czy też dodatkowo z cebulką. A ta inicjatywa polegająca na tym, że słowo kaszubski, kaszubska ma uświetnić, odsuwa nas coraz bardziej od tej rzetelności, od tej wiedzy historycznej, która być może, kiedy stanie się zawartością setnej strony w internecie, przestanie w ogóle istnieć.
Czy my dziś możemy do tej dawnej kuchni wrócić?
Powiem w ten sposób. Ostatnią książkę, którą przygotowaliśmy wspólnie z Muzeum Kartuskim, poświęciliśmy kuchni Kartuzów. Udało się wydostać z czeluści przeróżnych starych bibliotek wiele dań, które prawdopodobnie poszłyby w zapomnienie, gdyby nie pomysł w zakresie wydania tej książki. Taką rzeczą na przykład były klopsy kartuskie, które były takim rodzajem wypieku z bułek, które słodkich bułek, które nam zostawały, czy z kawałków ciasta, które po namoczeniu w mleku ugniatano w kulki i lekko podsmażano i zjadano jako deser. Szkoda, że takie rzeczy zanikają. My powinniśmy właśnie bardzo mocno dbać o to, żeby zapisywać jak najwięcej takich tradycji, a nie próbować je modyfikować, bo to jest tak jak, troszeczkę jak z muzyką. Najpierw się naucz grać dobrze gamę, a dopiero potem zajmuj się solówkami i improwizacją.
O wycinku historii kulinarnej dawnego Pomorza opowiedział Rafał Nowakowski. Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia w kolejnych Tajemnicach Pomorza.
Tajemnice Pomorza.